Wędrówka po Żuławach doprowadziła nas tym razem do niewielkiej miejscowości w sąsiedztwie Nowego Dworu Gdańskiego. Doprecyzowując, kierujemy się wojewódzką 502 na Mierzeję Wiślaną. Pokonujemy dosłownie kilka kilometrów i wjeżdżamy do Żelichowa Cyganka. Gdybyśmy mieli komuś opisać, jak wyglądają Żuławy, to można spokojnie pokazać fotkę właśnie stąd i wszystko jasne, piękny, malowniczy teren, dom podcieniowy, w którym zresztą razem z Markiem Opicem jeden z odcinków realizowaliśmy. Są wierzby chylące się ku rzece Tuga. No i właśnie, wcale nie trzeba przybywać autem, choć tak najłatwiej. Ale jeżeli komuś nie straszna zimnica, to przebiega tędy trasa rowerowa Eurovelo 10 i 13, a na Tudze można popływać kajakiem. A co warto odwiedzić, jeżeli już się z tego kajaczka wygramolimy? A no na przykład pokrzyżacki kościół z XIV wieku, dziś kościół grecko-katolicki pod wezwaniem świętego Mikołaja. Już podchodzimy do plebanii, gdzie czeka na nas proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja, ksiądz Paweł Potoczny. Szczęść Boże!
Dzień dobry, szczęść Boże!
To rozumiem, że będzie ksiądz dzisiaj naszym przewodnikiem.
Zapraszam bardzo serdecznie.
Weszliśmy na plebanię, siedzimy sobie przy stole. Tak po domowemu u księdza jest.
Bo plebania to również dom. Przynajmniej w naszym wydaniu na plebanii mieszkam jako ksiądz proboszcz parafii, ale również z moją żoną i z trójką dzieci. Więc dla nas jest to dom. A dla naszej najmłodszej córki jest to dom, w którym ona się urodziła.
Robiłem małe rozeznanie. Wiedziałem o tym, że ma ksiądz żonę. Jak społeczeństwo na to reaguje? No bo parafianie z pewnością się już do tego przyzwyczaili, wiedzą doskonale o tym, że ksiądz żonę ma, a reszta tego społeczeństwa, ksiądz też prowadzi media społecznościowe.
W kościele grecko-katolickim w odniesieniu do naszych parafian to no, nie jest jakaś tam wielka sensacja, że ksiądz ma żonę. Dlatego, że kościoły wschodnie mają swoją dyscyplinę prawną, gdzie kandydaci do święceń kapłańskich przed przyjęciem święceń mogą wstąpić w związek małżeński. I to dopuszcza prawo kanoniczne kościołów wschodnich. Jesteśmy kościołem katolickim, czyli w jedności ze stolicą apostolską, ale tradycji wschodniej. I nie wszyscy o tym wiedzą, o ile chodzi tu o lokalną społeczność, to już wiedzą, bo jesteśmy na parafii 10 lat. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, czy w których pracujemy i działamy, to dowiadują się i czasami jest to no, zjawisko. Wow.
Ale to też jest tak, że wstąpienie w związek małżeński to jest tylko pewien moment, w którym można to zrobić, prawda? Po święceniach to już jest musztarda po obiedzie.
No tak, dlatego że święcenia kapłańskie zgodnie z prawem kanonicznym są przeszkodą do zawarcia związku małżeńskiego. Więc prawodawstwo jasno określa, który to jest moment wstąpienia w związek małżeński. Przed przyjęciem święceń diakonatu.
Przed rozpoczęciem z kolei naszego nagrania żartowaliśmy sobie z księdzem. A propos moich różowych, fikuśnych słuchawek, ja powiedziałem, że podkradłem, czy pożyczyłem od mojej małżonki, a ksiądz na to, żona to taka fantastyczna instytucja.
No tak, bo torebka żony mieści w sobie wszystko, co trzeba i zawsze można coś od żony pożyczyć.
W pewnym sensie świętujecie dekadę w tym miejscu tutaj. W jakim stanie zastał ksiądz plebanię? To też jest taki fantastyczny budyneczek rodem z Żuław po prostu.
Znaczy się, przechodząc 10 lat temu na tą parafię, no stan budynków, czy to kościoła, czy to plebanii, no wymagał kapitalnego remontu. W odniesieniu do kościoła z XIV wieku to groził on katastrofą budowlaną. O ile wspólnota grecko-katolicka na Żuławach modli się w tej świątyni od 1952 roku, to własnością budynki, kościół stały się dopiero w 2002 roku. I od tego czasu faktycznie było można starać się o jakiekolwiek środki na remonty, na prace konserwatorskie, budowlane czy cokolwiek. Do tego czasu byliśmy tylko użytkownikami tego terenu.
Środki pewnie gigantyczne. W dzisiejszych czasach to sporo kosztuje. Wcześniej pewnie też, no ale mówimy też o gigantycznej powierzchni i plebanii, i kościoła, którym też zająć się trzeba.
Na przestrzeni tych 10 lat, gdybyśmy zsumowali wszystko tak, to już sumy są takie dosyć gigantyczne, ale gdy rozłożymy to na takie poszczególne lata, kiedy podejmowaliśmy konkretne kroki, wyzwania, to już nie wychodzi jakoś tak mocno dużo.
To jak gigantyczne kwoty, to i gigantyczne wyzwania. Zastanawiam się, jak to jest w przypadku parafii grecko-katolickich. No bo w parafiach rzymsko-katolickich sprawa jest jasna, biskup każe, ksiądz jedzie na parafię. Czy to było marzenie księdza, żeby tutaj proboszczem zostać?
To nie jest w kategoriach marzeń też. No chcielibyśmy, żeby to tak wszystko ładnie, kolorowo wyglądało, cukierkowo. Gdzie sobie wymarzę mieszkać, tam się przeprowadzę i sobie mieszkam. Nie, otóż w taki sposób to nie wygląda, ale z drugiej strony decydując się na święcenie kapłańskie, to, że będę osobą duchowną, będę księdzem, biorę pod uwagę również to, że mogę posługiwać w różnych miejscach i niekoniecznie w tych, w których na początku musi mi się wszystko podobać. Musi być wszystko zrobione, na cacy i wymuskane. To też nie jest jak w wojsku, że generał wydaje rozkaz i żołnierz musi tam iść. Nie. Jest rozmowa, jest pytanie, zwyczajny dialog na ten temat i biskup i my również patrzymy na potrzeby, które są w danym momencie i żeby podjąć tą właściwą decyzję. Tak? Była taka potrzeba, aby objąć tę parafię, więc wraz z żoną, przyjechaliśmy, wzięliśmy, przygarnęliśmy i jesteśmy.
Czyli poczuliście nomen omen powołanie do tego?
O, nomen omen o powołaniach to tak różnie to się mówi. Po prostu staje przed tobą sytuacja życiowa i musisz podjąć decyzję. Albo idziesz w to, albo w to nie idziesz. Tu nie ma nic skomplikowanego, jakiejś tam wielkiej analizy, tylko decyzja.
A skąd w ogóle jesteście? Skąd przyjechaliście tu na Żuławy?
Ja pochodzę z województwa warmińsko-mazurskiego, urodziłem się w Braniewie, wychowałem w Pieniężnie, a moja żona pochodzi z zachodniopomorskiego, czyli z Białego Boru, tego słynnego, znanego jeszcze kiedyś, bo wszyscy w Białym Borze dostawali mandaty.
Za co?
Za przekroczenie prędkości, bo tam wszędzie radary stały. Nawet establishment, że tak powiem, również.
To nie jak w Królowym Moście, że przepuszczali, przymykali oko.
Nie, bo tam stały po prostu skrzynki i przychodziło pocztą.
A to nie ma zmiłuj. Dobrze, a jak wam się w takim razie na Żuławach podoba?
Znaczy się, jest to nasza pierwsza parafia samodzielna. Do tego czasu, 6 lat, posługiwałem w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Przemyślu, gdzie byłem wikariuszem i później rok sprawowałem funkcję wikariusza w parafii w Olsztynie, która od 2020 roku jest katedrą, gdyż mamy od tego czasu nową diecezję olsztyńsko-gdańską. I tam byłem chwilę i tutaj od 2014 roku już 10 lat. Jak nam się mieszka? Tworzymy to miejsce i mamy tego świadomość, że budujemy taką symbiozę tego miejsca. Tak staraliśmy się budować ten dom, żeby to było u nas, u siebie. I chyba nam się udało. Znaczy, na pewno nam się udało.
To a propos wspólnoty, a jeżeli chodzi o budynek, to też został przez księdza wyratowany, no bo świątyni groziło zawalenie.
No, zawsze się przypisuje coś komuś, ale to jest na wyrost powiedziane, że przez księdza i tak dalej. Nie, to była ekipa budowlana, która przyszła i to robiła. Ksiądz tylko chodził i pokazywał palcem to, to i to. Oczywiście był projekt budowlany, oni robili wszystko tak jak trzeba. Są wokół nas ludzie, którzy są gotowi do współpracy i są gotowi pomóc, żeby ogarnąć kwestie projektów, wniosków, rozliczeń. Pracujemy na to, żeby to miejsce nadal służyło temu, do czego zostało powołane, czyli było miejscem sakralnym, ale również postrzegam sobie jako obowiązek dbania o dziedzictwo kulturowe, bo świątynia jest wpisana do rejestru zabytków, całe wyposażenie kościoła w 95% również jest wpisane do rejestru zabytków.
To co, obejrzymy sobie świątynię z bliska?
Jak najbardziej, zapraszam serdecznie.
No. I stoimy u podnóża Kościół Świętego Mikołaja, grecko-katolicki, przypominamy, przepiękna, XIV-wieczna zdaje się świątynia.
Tak, pierwsze informacje o tej świątyni pochodzą właśnie z XIV wieku, z 1352 roku.
Wcześniej tej wieży, na którą teraz spoglądamy, nie było. W jakich okolicznościach ona zniknęła stąd?
Jeżeli chodzi o samą świątynię, to jest klasyka budowania przez krzyżaków, zakładania wspólnot rzymskokatolickich, więc tu nie jest to nic nadzwyczajnego. Ale już jeżeli chodzi o samą konstrukcję ryglową tej świątyni, to świątynia była przebudowana, bo była zbyt ciężka dla tego terenu. Jeżeli chodzi o część, którą nazywamy dzwonnicą czy wieżą, to stała ona do 1945 roku. W tym roku została zdemontowana ze względu na zbliżający się front. I żeby nie był to punkt orientacyjny, dla wojsk sowieckich wtedy ją zdemontowano, bo trasą, która dzisiaj jest nazywana 502, Następowała ewakuacja ludzi z Żuław nad plażę w Stegnie, z której byli ludzie ewakuowani. Więc żeby nie było punktu orientacyjnego na tej trasy tutaj, to ją zdemontowano.
To co Państwo teraz słyszą, szlifierki kątowe, wiertarki, nie bez kozery, no bo cały czas trwa konstrukcja, montaż tego, co jakiś czas temu, chyba miesiąc temu zostało zapoczątkowane, czyli ten najwyższy punkt właśnie wieży.
Jeżeli chodzi o rekonstrukcję tej wieży, to ten proces trwa już faktycznie od 2014 roku. Od pierwszego zdjęcia i pierwszego zdania mojej żony, która powiedziała, krzyż byś tu chociaż postawił, bo nic nie ma i nie widać tego miejsca. Po otrzymaniu zdjęcia, odtworzenie projektu budowlanego, staranie się o środki, o drewno, materiał, przystępowanie do różnego rodzaju projektów, cała konserwacja ścian i tego. To jest proces, długi proces. Jesteśmy już, można powiedzieć, na ostatniej prostej, czyli na montażu hełmu, obijania go gontem. Niebawem przyjdzie właśnie ten krzyż upragniony, który będzie widać z daleka.
Czyli przez te kilkadziesiąt lat nie było tutaj nawet tych drewnianych elementów, czy inaczej, czy te drewniane były i przez to przeciekało do środka wszystko, co spadało z nieba?
Nie było nastawy drewnianej, był tylko daszek, który przykrywał stary mur gotycki, więc kościół z mojej perspektywy nie wyglądał jak kościół. Nie chcę używać innego porównania po prostu, no ale był to budynek bez wieży i faktycznie z drogi nie było widać, że to jest świątynia.
Te 2-3 miesiące temu, tutaj przed kościołem na placu, powstawała właśnie konstrukcja, ta strzelista, która wylądowała właśnie na szczycie wieży. To też była pewnie ciężka praca dla tych ludzi, którzy tam teraz są na szczycie.
Tak, to był jedno z największych wyzwań tej budowy, czyli wybudowanie hełmu wieży, bo to jest ostatni z etapów tej budowy, i później posadowienie tego hełmu na istniejącej konstrukcji. W taki sposób była planowana budowa, żeby pracować na ziemi na tyle, na ile się da. Gdy hełm został uniesiony do góry, to wtedy dźwigowy powiedział, że waży on 6 ton 200 kg. Więc taki to był ciężar, podnoszony do góry, posadowiony, stoi.
Ta strzelista konstrukcja to jedno, ale jeszcze trzeba było tam władować 3 dzwony, zdaje się, które też kiedyś były, a później zniknęły.
Znaczy się, włożyliśmy 2 dzwony. Trzeci jeszcze wisi tutaj na starej dzwonnicy. Będzie tam przeniesiony, ale on jest na tyle mały, że da się go już tak włożyć bez dźwigu, rękoma wnieść. Są to dzwony, które parafia nasza w Cyganku Żelichowie otrzymała od wspólnoty z Düsseldorfu, kościoła ewangelicko-augsburskiego. Dzwony są ponad stuletnie, 1922 rok to jest czas ich wylania, ale działają, więc mam nadzieję, jak dopełnimy wszystkich formalności, dokumentacji również, to niebawem będą one również dzwoniły.
Jakieś dalsze inwestycje gdzieś z tyłu głowy?
To musimy wejść do kościoła, żeby zobaczyć, co po prostu jest do zrobienia.
No to wchodzimy. Zapraszam. Ale ksiądz ma przy sobie pęk kluczy.
To są klucze do kościoła, więc jest ich sporo.
Taki klasyczny drewniany zapaszek się tutaj unosi.
Znaczy się, to jest zapach starych świątyń zabytkowych. One się tym charakteryzują, że mają zupełnie inny zapach. To jest również efekt tego, że była tutaj długi czas wilgoć w tym kościele poprzez nieszczelny dach czy podciąganie z gruntu. No i my używamy do liturgii bardzo dużo kadzidła pięknie pachnącego, więc to również jest ta cała mieszanka wszystkich zapachów, które się tutaj pojawiają, dlatego jest to taki specyficzny zapach.
To co z tymi planami?
No plany na remonty są, że tak powiem, no, kontynuacja. Przez tych ostatnich 10 lat zrobiliśmy bardzo ważną rzecz, to jest odcięliśmy dopływ wilgoci do świątyni, czyli wymiana okien, wymiana konstrukcji ryglowej, założenie wszystkich instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej, antywłamaniowej, również szczelność dachu została poprawiona. To wszystko ma wpływ na to, że wewnątrz świątyni jest swój taki mikroklimat, który ma za zadanie również chronić zabytki, które są tutaj, gdyż wyposażenie świątyni jest no, w 90% z XVIII wieku.
I tych eksponatów, byśmy powiedzieli, skoro jesteśmy w zabytku, nie brakuje. Przepiękne ikony między innymi na ścianach.
Jest tutaj około 43 zabytków z okresu XVIII wieku, które są no, zaklasyfikowane do całkowitej konserwacji. Faktycznie jesteśmy na początku tego procesu, bo większość czasu skupialiśmy się na konstrukcji budynku, żeby on się nie zawalił, żeby stał. Teraz, że tak powiem, małymi krokami wchodzimy do świątyni, pracując przy zabytkach ruchomych. Zrobione już zostały 4 obrazy, empory. W tym roku robimy pełną konserwację ołtarza głównego, więc to są takie rzeczy, w których już jesteśmy w trakcie. Oczywiście bardzo wiele jest do zrobienia, no chociażby sufit. Jest to ogromny koszt, ogromne wyzwanie, będzie strategiczne też, w jaki sposób to robić. Ławki z 1742 roku, ambona, wszystkie obrazy, malowidła, które są, one są do konserwacji.
Ale sufit przepiękny, bo tu też malowidła, prawie że jak w Kaplicy Sekstyńskiej.
O, no, równać się nie możemy z Kaplicą Sekstyńską, ale wyjątkowość tych malowideł, one są na desce bezpośrednio malowane, więc no, będzie to wyzwanie, ale są ludzie, którzy się tym zajmują. Ja to teolog, filozof, mogę popatrzeć i dać ludziom możliwość zaistnieć w kwestii właśnie konserwacji, wykonania swojego zawodu, swoich prac.
Jesteśmy cały czas przy inwestycjach, które są lub zostały zrealizowane. Wiem, że nawet przystań kajakowa tam na zewnątrz powstała, a jeżeli się nie mylę, to i na poddaszu coś też ma powstać.
Są takie plany dalekosiężne. Generalnie trzeba mieć plan i jakąś wizję działania. Jeżeli chodzi o architekturę zabytkową, o wyposażenie, jest to moje takie marzenie, żeby w tej świątyni wykorzystać poddasze na stworzenie muzeum sakralnego, w którym właśnie będą eksponaty, pamiątki historyczne z tej świątyni. I nie tylko, bo również mamy w swoich zbiorach bibliotekę organistów, Tigenhagen, czyli nuty organistów, którzy grali w tej świątyni do 1945 roku. Mamy księgi liturgiczne, które chcielibyśmy pokazać również, więc jest kilka pomysłów na to. Ale oczywiście wszystko to jest związane przede wszystkim z konserwacją stropu, bo najpierw trzeba zrobić to zadanie, a później będziemy realizować te wszystkie inne.
Na plebanii ksiądz mówił, że razem tutaj z parafianami tworzycie, jak to w kościele, fantastyczną wspólnotę, w pewnym sensie i rodzinę. To ilu tych parafian tutaj jest? Ilu przybywa na msze święte?
Jeżeli chodzi o naszą wspólnotę grecko-katolicką, to na dzień dzisiejszy jest to około 70 rodzin, czyli około 120 osób. Zbieramy się tutaj na modlitwę każdej niedzieli, ale również każdego dnia. Ja jako ksiądz, proboszcz, tak, jestem zobowiązany do sprawowania Eucharystii, liturgii, więc się modlę również za moich parafian. Nawet wtedy, kiedy ich nie ma, ja jestem, można powiedzieć w cudzysłowie, na straży i szepczę do Pana Boga we wszystkich intencjach, które ludzie przynoszą i o które proszą. Tym bardziej, że w świątyni naszej od 2006 roku przechowujemy relikwie świętego Mikołaja z Miry Likijskiej, arcybiskupa, więc patrona świątyni i ikonę, którą pobłogosławił patriarcha Światosław Szewczuk w 2016 roku, w roku miłosierdzia. Ikonę, która również jest z XVIII wieku i można powiedzieć, że no w taki dosyć cudowny sposób ona trafiła tutaj do nas, ale to jest oddzielna zupełnie historia, więc jest o czym opowiadać. Myślę, że to warto, żeby wybrzmiało, że oprócz tych wszystkich inwestycji, prac, konserwacji, tu chodzi o modlitwę, o wspólnotę ludzi wierzących, bo robimy to wszystko po to, aby chwała Pana Boga roznosiła się po całym świecie i dobra nowina była głoszona.
To i ksiądz czuje takie wsparcie jako szef tej wspólnoty od tych ludzi?
I od ludzi, ale przede wszystkim wsparcie od Pana Boga, bo On jest źródłem mojej siły i wszystkiego, co robię. I czasami ludzie mnie pytają, skąd to masz, że ci się chce ciągle? Właśnie stąd, właśnie to od Pana Boga. Patriarcha Józef Ślipej, będąc na zesłaniu w Sybirze, zwierzchnik naszego kościoła w okresie powojennym, pisał list pasterski do swoich wiernych, zatytułowany Wielkich Rzeczy Pragnijcie. To jest tak mocno zakorzenione w moim sercu, że interesują mnie tylko wielkie rzeczy. Pamiętam również o tych małych, drobnych, które są potrzebne, ale wielkie rzeczy. I Pan Jezus, który mówi, niech ci się stanie według twojej wiary, a wszystko, o cokolwiek poprosicie, to dostaniecie. Więc ja nauczyłem się z odwagą prosić Pana Boga o wszystko, czego potrzebuje.
I tych wielkich rzeczy w takim razie tutaj w Żelichowie Cyganku wypatrujmy. Dziękuję za rozmowę. Ksiądz Paweł Potoczny, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja. Dziękuję serdecznie.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam.
Nie za duża, przepiękna, 14-wieczna świątynia. Warto wstąpić choć na chwilę. No i to nie tylko będąc przejazdem specjalnie dla tego kościółka warto tu przyjechać. Fantastyczny zabytek. A poza tym wszystkim cisza, spokój zachęca do chwili skupienia, kontemplacji, modlitwy. Ja polecam. Do usłyszenia.